Radiowo-internetowe studium biblijne.
Na antenie Jarden Małopolska, Jarden Nowy Sącz rozpoczynamy radiowo-internetowe studium biblijne. Przy mikrofonie Łukasz Pelc, witam i zapraszam. Naszym gościem jest ksiądz profesor Michał Bednarz. Dziś w radiowo-internetowym studium biblijnym będziemy kontynuować cykl, który rozpoczęliśmy tydzień temu, czyli wiara w Ewangelii świętego Mateusza. Jakie jest główne przesłanie tej Ewangelii?
Pierwsze słowa, które według Ewangelii świętego Mateusza Jezus wypowiedział w czasie publicznej działalności, są niezwykle ważne. Nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. Jest to streszczenie całego jego nauczania, które sprowadza się do głoszenia prawdy o Królestwie Bożym i wezwania do nawrócenia, czyli przemiany życia. W ten sposób Jezus włączył się w wiarę Izraela. Treścią tej wiary był Bóg, Stwórca oraz Pan dziejów, który wybrał Izraela i objawiał mu się w różnych okolicznościach. Dzięki temu doświadczeniu Izraelici poznali Boga i dostrzegali Jego zbawcze działanie. Naród wybrany w swojej historii, w swej codzienności odkrywał stale na nowo prawdę Bożego wybrania, Bożej bliskości i Bożego zbawienia. Wielkie dzieła Boga, dokonane w historii na korzyść ludu wybranego, głoszone zwłaszcza w liturgii, domagają się odpowiedzi w postaci modlitwy dziękczynnej oraz w postawie życiowej. Jezus objawił się także, objawił Boga, mówił o Nim jako o Stworzycielu świata i człowieka i że z tego względu zasługuje na tytuł Pana Nieba i Ziemi. Jego panowanie Chrystus przedstawiał w obrazach, które występują w Starym Testamencie. Judaizm czasów Jezusa podkreślał dystans między Bogiem a światem. Przesadnie akcentował to, co teologicznie nazywa się transcendencją Boga. Wyrażał to w różny sposób. Twierdził, Bóg mieszka w trzecim lub siódmym niebie. Tron Jego otaczają niezliczone rzesze aniołów, którzy są pośrednikami między niedostępnym Bogiem a światem. Z przyjściem Jezusa na świat sytuacja uległa jednak radykalnej zmianie. W Nim objawił się Bóg, który jest z nami, czyli Bóg niezwykle bliski człowiekowi. Jezus zbliża Boga do ludzi, przezwycięża doprowadzony do skrajności dystans. Czyni to w bardzo różny sposób. W judaizmie uczono o Bogu jako Ojcu, ale zawsze w ten sposób, by zachować pełen szacunku dystans. Dlatego do tytułu tego dodawano określenie Ojciec w niebie, Ojciec nasz, Król, Ojciec Pan. Zwracano także uwagę, aby Boga nie nazywać tym samym imieniem, jakiego używały dzieci w rodzinie na określenie swego ziemskiego ojca. Zwracanie się do Boga tym samym imieniem byłoby znakiem braku szacunku. Jezus zrywa z ówczesnymi zwyczajami Izraelitów i zwraca się do Boga w modlitwie imieniem Abba. Termin ten miał znaczenie zdrobniałe. Tak zwracały się dzieci do ziemskiego ojca. Dla współczesnych Jezusowi Żydów zwracanie się w ten sposób do Boga uważane było za profanację. Stajemy zatem wobec czegoś niezwykłego i niespotykanego. Można to wyjaśnić jedynie w ten sposób, że przyjmie się, iż chodzi o objawienie, które przyniósł Chrystus, który miał świadomość swego bóstwa. On był jedynym, który miał prawo zwracać się do Boga Abba. Miał świadomość, że łączą go z Bogiem takie związki, jakich nikt poza nim ze Stwórcą nie nawiązał. zerwał z ówczesnymi zwyczajami żydowskimi. Zainaugurował nowe słownictwo, nową oryginalną modlitwę, która nie ma odpowiednika w literaturze judaistycznej. W tym jednym słowie Abba objawił nam Boga jako dobrego i bliskiego Ojca. Przymiotem Boga Ojca jest dobroć, która ujawnia się najpierw w gotowości wysłuchania prośby dziecka. Bóg jest tak blisko, że słyszy i rozumie prośby, jakie kierują do Niego ludzie, tak jak Ojciec Ziemski rozumie prośby swojego dziecka. Bóg jako Ojciec nie ma sobie równego. Jego dobroć przewyższa dobroć Ojca Ziemskiego wobec swych dzieci. Chrystus nie tylko sam posługiwał się w odniesieniu do Boga imieniem Abba, ale również swoim uczniom polecił zwracać się do Boga słowami Ojcze nasz. Jezus uczył, że stworzony przez siebie świat Bóg otacza ciągłą opieką. Żywi ptaki, obdarza pięknem lilie polne, bez Jego woli nie spadnie na ziemię ani wróbel, ani włos z głowy. Od Niego zależy wszystko. Bez Jego woli człowiek nie potrafi jednej chwili dodać do swego życia ani jednego włosa uczynić białym lub czarnym. Z powodu tej niezwykłej troski o człowieka każdy uczeń Jezusa, podobnie jak pobożny Izraelita, winien całkowicie polegać na Bogu, miłować Go z całego serca i duszy oraz służyć Mu niepodzielnie.
Ale jaki związek z wiarą, którą stara się obudzić Jezus, ma głoszenie przez Niego prawdy o Królestwie Niebieskim?
Jezus w różny sposób starał się przezwyciężyć dystans między Bogiem a człowiekiem, a czynił to także, ucząc o Królestwie Niebieskim. W ten sposób chciał obudzić w ludziach modlitewną wdzięczność oraz wezwać ich do zachowania postawy odpowiadającej działaniu Stwórcy i Pana. Ucząc o Królestwie Niebieskim, nawiązywał do Starego Testamentu. Wprawdzie określenie Królestwo Boże czy Królestwo Niebieskie rzadko występuje w Starym Testamencie i spotyka się je raczej tylko w księgach późniejszych, ale sam temat jest bardzo żywy. Niektóre teksty, odwołując się do wybrania i powołania historycznego Izraela, ukazują sprawy ciągle aktualne, trwające w czasie panowanie Boga nad ludem, który wybrał sobie spośród narodów i uczynił swoim królestwem. Myśl tę najlepiej oddają słowa z przemówienia Samuela do Izraelitów. Pan wasz Bóg jest królem waszym. Ale prorocy budzili też pełne głębokiej nadziei przekonanie, że kiedyś pojawi się Bóg jako Zbawca i wyzwoli całą ludzkość od zła. Idea ta rozwijała się w dwóch ujęciach – osobowym i rzeczowym. W pierwszym wypadku chodziło o osobę Mesjasza, postać centralną w wielkim dziele zbawczym Boga. Celem jego działalności, głosili prorocy, będzie wprowadzenie Bożego panowania. Jedni przedstawiają go jako władcę i sprawiedliwego króla oraz pełnego Ducha Bożego charyzmatyka. Niekiedy przyznają mu przymioty przekraczające godność zwykłego człowieka. Zapowiadają, że Bóg odda mu władzę nad wszystkimi ludźmi po wsze czasy. Inni prorocy przedstawiają go jako króla cichego, pokornego oraz oczekiwanego przez wszystkie narody nauczyciela. Będzie to pasterz, którego zdradzą najbliżsi, sponiewierają i niewinnie skażą na śmierć oraz przebiją. Charakterystyczną cechą jego życia będzie to, że zarówno w jego nauczaniu, jak i w działaniu, na pierwszy plan wysunie się Bóg i Jego wszechmocna opatrzność. To Bóg będzie działał w nim i przez niego. On zaś, jako najpodatniejsze narzędzie, nawet wtedy, gdy przejmie od Boga królowanie nad światem i ludźmi, w sposób najdoskonalszy uwielbi Boga i zrealizuje plan Jego królowania. Bóg sprawi, że nadejdzie nowa era rajskiego szczęścia i przyjaźni z Bogiem, który przez swego reprezentanta, Mesjasza, będzie wszystkim dla wszystkich. Druga grupa tekstów kładzie szczególny nacisk na przyszłość i powszechność Królestwa Bożego. Izraelici głęboko wierzyli, że przyjdzie godzina, w której panowanie Boga objawi się w pełnym blasku i obejmie cały świat. Bóg bowiem, jako Stwórca, jest Królem całego świata i Jego panowanie rozciągnie się w przyszłości na wszystkie narody. Prorocy zapowiadają nowy lud Boży ery mesjańskiej, którego zalążek stanowić będzie mała reszta dawnego Izraela. Dokonuje się też tak zwana spiritualizacja, czyli przejście w opisach od szczegółów i konkretów materialnych w sferę duchową, w sferę dobra i zła. W chwili najmniej oczekiwanej sam Bóg położy kres złu, utwierdzając na zawsze swoje panowanie. Najwyraźniej ideę przyszłego królestwa wyraził autor Księgi Daniela. W czasach tych królów Bóg nieba wzbudzi królestwo, które nigdy nie ulegnie zniszczeniu, a którego władza królewska nie będzie oddana żadnemu innemu narodowi. Zetrze i zniweczy on wszystkie te królestwa, samo zaś będzie trwało na wieki.
Czy Jezus w swoim nauczaniu i działalności zrealizował oczekiwania proroków, którzy zapowiadali, że kiedyś Mesjasz spełni oczekiwania dotyczące Królestwa Bożego?
Starotestamentalna idea Królestwa Bożego jest tak droga świętemu Mateuszowi, że wokół niej koncentruje swoje dzieło. Temat Królestwa Bożego, albo lepiej mówiąc, królowanie lub panowania Boga, czy zbawczej obecności Boga, występuje we wszystkich Ewangeliach, ale rozwinął go przede wszystkim święty Mateusz. Określenie Królestwo Boże zajmuje centralne miejsce we wszystkich Ewangeliach synoptycznych. Święty Mateusz posługuje się jednak często określeniem Królestwo Niebieskie. Jednak te dwa określenia nie różnią się. W judaizmie w okresie Nowego Testamentu terminem niebo zastępowano święte imię Boga. Jezus nie unikał wymawiania imienia Bożego, ale stosownie do zwyczaju żydowskiego posługiwał się formą opisową. Drugą cechą Ewangelii świętego Mateusza jest częstotliwość używania określenia Królestwo Boże lub Królestwo Niebieskie. Słusznie więc ta księga nazywana jest dramatem o nadejściu, programie, naturze Królestwa Bożego oraz o warunkach jego osiągnięcia. Wszystkie najważniejsze przemówienia w Ewangelii świętego Mateusza mają wspólny temat – Królestwo Boże. Jednak każde następne przemówienie podkreśla jakiś nowy, szczególny jego aspekt. W rozdziałach od 5 do 7 Jezus ogłasza jego nadejście. Jest to przemówienie programowe, kreślące obraz doskonałego ucznia. W rozdziale 10 jest przemówienie albo pouczenie misyjne dotyczące głoszenia Królestwa Bożego. Jezus podaje rady w związku z prześladowaniami. W rozdziale 13 znajdują się przypowieści o tajemnicy Królestwa. W rozdziale 18 przemówienie tak zwane eklezjalne, które reguluje wzajemne stosunki uczniów we wspólnocie. W rozdziałach 24 i 25 występuje przemówienie eschatologiczne o stanie końcowym i udoskonaleniu Królestwa. Każda z mów poprzedzona została opisową częścią, tworząc z nią jakby jedną księgę dzieła. Opisy stanowią przygotowanie i ilustrację przemówień. Widać w nich wyraźną ewolucję wydarzeń, a w przemówieniach paralelny rozwój mesjańskiej idei Królestwa. Chronologicznie Królestwo, czyli panowanie Boga, dzieli się na trzy etapy. Pierwszy, jego inauguracja w osobie, czynach i słowach Chrystusa. Drugi, czas rozpoczynający się wraz ze śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa, a trwający do końca świata. Trzeci etap, Królestwo eschatologiczne w pełnym tego słowa znaczeniu, czyli Królestwo Boże czasów ostatecznych. W osobie Jezusa, w Jego czynach i słowach ujawnia się Królestwo lub lepiej królowanie albo panowanie Boga wraz ze wszystkimi swoimi mocami zbawczymi. Dlatego Jan Chrzciciel stwierdził: bliskie jest Królestwo Niebieskie. Podobnie głosił Jezus. Tłumaczenie Biblii Tysiąclecia nie jest w tym wypadku precyzyjne. W tekście greckim jest słowo engiken, czas przeszły, dokonany. Należy więc oddać je słowami: zbliżyło się, już nadeszło. Królestwo, o którym mówił Jezus, nie należy rozumieć terytorialnie, ale dynamicznie. Nadszedł nowy czas, epoka zbawienia. Obecnie wypełnia się zapowiedź proroka. Z Jezusem i z Jego dziełem rozpoczął się czas radości. Zbawcze działanie Boga nie realizuje się jednak w ten sposób, jak oczekiwał tego judaizm, a więc nie przez polityczne uwolnienie Izraela od nieprzyjaciół, ani przez gwałtowne objawienie się Królestwa Bożego, jakiego spodziewali się reprezentanci żydowskiej apokaliptyki. Królestwo Boże realizuje się w Jezusie, w Jego nauczaniu, w Jego zwycięstwach nad szatanem poprzez uzdrowienia i wypędzenia złych duchów. Dostrzegają je tylko wierzący. Jedynie apostołom dano poznać tajemnicę Królestwa Niebieskiego, a nie tym, którzy wprawdzie widzą i słyszą, podobnie jak uczniowie, ale nie rozumieją. Zboże już dojrzało. Wyczekiwany pasterz nadszedł. Obecność Królestwa podkreślają wyraźnie tak zwane przypowieści o wzroście, o siejbie, o dobrym nasieniu i chwaście, o ziarnku gorczycy i zaczynie. Jeszcze jedno w tym wypadku jest bardzo wymowne. Tam, gdzie święty Marek pisze Królestwo Boże przychodzące w mocy, święty Mateusz stwierdza: Syn Człowieczy przychodzący w Królestwie swoim. Nie jest to różnica przypadkowa i niezamierzona. Jeżeli ewangelista postępuje w ten sposób, to znaczy uznaje, że Królestwo Boże i Królestwo Jezusa są identyczne. Warto jeszcze przypomnieć takie wypowiedzi Chrystusa jak: lecz jeśli ja mocą Ducha Bożego wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło do was Królestwo Boże. Jest to wypowiedź kogoś mającego świadomość, iż jest wcieleniem Królestwa Bożego. W każdym razie wypędzanie złych duchów i cuda mistrza z Nazaretu są znakiem, wypełnieniem się czasów i nadejściem Królestwa. Dlatego uczniowie są szczęśliwi, ponieważ widzą i słyszą to, co wielu proroków i sprawiedliwych Starego Testamentu pragnęło widzieć i słyszeć. Określenie Królestwo Boże oznacza więc wszechmocną i darmową interwencję i ingerencję Boga, który przez swego Syna i w Nim ukazuje się jako Pan i Król świata, zmienia bieg historii, rozciąga swoją wolę na całą ludzkość, niszczy grzech i władzę szatana. Równocześnie stara się doprowadzić ludzi do tego, żeby zawsze pełnili wolę Ojca Niebieskiego.
Czego Jezus domaga się od uczniów? Nawrócenia czy wiary?
Pierwsze słowa Jezusa inaugurujące Jego publiczną działalność w Ewangelii świętego Mateusza brzmią: Nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. Stanowią one streszczenie Jego nauczania. Wynika z tego, że nawrócenie jest warunkiem koniecznym do osiągnięcia Królestwa Niebieskiego. Podobny wniosek można także wyciągnąć z innych wypowiedzi Jezusa. Mateusz, podobnie jak inni ewangeliści, na określenie nawrócenia posługuje się najczęściej czasownikiem metanoeo, nawrócić się, pokutować, opamiętać się. Pojmuje nawrócenie bardzo szeroko. W znaczeniu negatywnym nawrócenie oznacza odwrócenie się od zła. Nawrócić się do Boga to znaczy zejść ze złej drogi. Pewne teksty sugerują, że chodzi o czynność jednorazową, która jest początkiem życia chrześcijańskiego. Nawrócenie jest w tym wypadku związane z chrztem jako rytem inicjującym wejście do wspólnoty. Ale inne teksty wskazują, że chodzi o czynność złożoną, a mianowicie o przejście spod władzy grzechu pod władzę Jezusa. W greckim słowie, które jest odpowiednikiem naszego terminu nawrócenie, chodzi o przemianę sposobu myślenia. Jeżeli ono się nie zmieni, to nawrócenie może być tylko chwilowe i zewnętrzne. Jeżeli zaś ma być prawdziwe i pełne, musi się przejawić w zmianie postawy, a przede wszystkim w praktycznym postępowaniu, a jego następstwem będą właśnie odpowiednie czyny. Jeżeli chce się dobrze zrozumieć, czym jest nawrócenie w Ewangelii świętego Mateusza, to należy zwrócić uwagę na rozdział 18. Ewangelista dokonał pewnych zmian w stosunku do Ewangelii świętego Marka. Zaraz na początku zamiast 12 pisze uczniów. I jest oczywiste, że myśli o chrześcijanach i pragnie im przekazać pewne pouczenia. Wprowadza także zmiany w dalszych wersetach. Nie pisze już o dzieciach, ale wzywa uczniów, aby się stali jak dzieci. Jedynie ci, którzy się uniżą i staną jak dzieci, otrzymają Królestwo Niebieskie. W wersecie tym ewangelista nie myśli o chrzcie, ale o ciągle dokonującym się nawróceniu, które objawia się w postępowaniu ochrzczonego. Zatem nawrócenie to nie tylko odwrócenie się od zła i grzechu, czy asceza i posty, ale jego istotę stanowi całkowite zwrócenie serca ku Bogu na wzór dzieci. Rzeczą konieczną jest uznanie swej niewystarczalności, a w następstwie tego wzbudzenie pełnego i bezgranicznego zaufania oraz całkowite oddanie się Bogu. Właściwe i pełne nawrócenie dokonuje się wtedy, gdy człowiek nie pokłada ufności w sobie i gdy nie jest przekonany, że może sam siebie zbawić, ale ufa bezgranicznie Bogu i tylko od Niego oczekuje zbawienia. Z nawróceniem związana jest w takim razie wiara i stanowi jego pozytywny element. W świetle tego można dopiero zrozumieć, dlaczego w słynnej wypowiedzi Jezusa, streszczającej całe jego nauczanie, Święty Mateusz nie wspomina o wierze jako koniecznym warunku osiągnięcia Królestwa Niebieskiego. Według tego ewangelisty nie istnieją dwa niezależne elementy, nawrócenie i wiara, gdyż te terminy są zbieżne. Dlatego używa na przemian jednego albo drugiego określenia. Nawrócenie zakłada przemianę człowieka. Musi się dokonać w człowieku zwrot od siebie ku Bogu i zaakceptowanie Go. To jest właśnie wiara. W pewnych opisach Ewangelii świętego Mateusza mamy nie tylko relację o cudzie, ale raczej pouczające opowiadanie o budującej wierze. W opisie uzdrowienia córki kobiety kananejskiej święty Mateusz opowiada bardzo krótko o samej chorobie. Natomiast w centrum opisu znajduje się dialog. Werset 28 akcentuje, że Jezus nie może odmówić prośbie kobiety z powodu jej wiary. W ten sposób Mateusz podkreśla problem wiary w relacji do zbawienia. Uważa wiarę za jedyną drogę do zbawienia. U świętego Marka uczniowie rozumieją Jezusa dopiero po Jego zmartwychwstaniu. Natomiast święty Mateusz opuszcza te wypowiedzi, które mówią o niezrozumieniu uczniów albo nadaje im zupełnie inne znaczenie. O czym myśli ewangelista, kiedy w pewnych wypadkach nie zarzuca, tak jak święty Marek, uczniom zatwardziałości i niezrozumienia, ale tylko małą wiarę? Odpowiedzi należy szukać w judaizmie. Według literatury rabinackiej troska o pożywienie na dzień następny jest znakiem małej wiary. Rabbi Eliezer starszy twierdził: kto ma chleb w swym koszu, a mówi, co będę jadł jutro, należy do ludzi małej wiary. Oczywiście nie jest to zupełna niewiara. Tacy ludzie należą przecież do ludu Bożego. W tym wypadku judaizm akcentuje brak ufności w opatrzność Bożą, w Jego wszechmoc i sprawiedliwość. To judaistyczne określenie małej wiary odbija się w Ewangelii świętego Mateusza. Według tego ewangelisty mała wiara jest pewnego rodzaju wiarą, chociaż niepełną i niedoskonałą. Wskazuje na to przede wszystkim fakt, że mimo takiej wiary uczniowie są jednak naśladowcami Jezusa. Potwierdzają to inne szczegóły. Według 17 rozdziału Ewangelii świętego Mateusza przeciwieństwem wiary przenoszącej góry jest mała wiara, a według rozdziału 21 zwątpienie. Te dwa określenia, mała wiara i zwątpienie, odnoszą się zatem do tej samej rzeczywistości, która jest udziałem wierzących uczniów. Wspomniane dwa określenia opisują sytuację ucznia, który z jednej strony ufa Chrystusowi, a z drugiej ze względu na rzeczywistość tego świata narażony jest na niebezpieczeństwa.
Księdzu profesorowi Michałowi Betnarzowi dziękuję za dzisiejszy wykład i na koniec tradycyjnie pytanie konkursowe. Czym jest wiara w Ewangelii świętego Mateusza? Odpowiedzi na pytania konkursowe prosimy przysyłać mailem na adres studium@gosc.pl bądź też pocztą tradycyjną na adres Studium Biblijne, Plac Katedralny 1, 33 100 Tarnów. Nagrodami w tym konkursie są książki ufundowane przez wydawnictwo Biblos. Wszystkich zapraszamy na stronę internetową naszego studium tarnow.gosc.pl, gdzie znajdziemy zakładkę Studium Biblijne, a tam nasze wykłady i Lectio Divina. Zapraszamy także do zapisania się na wykłady w naszym radiowo-internetowym studium. Wszystkie zapisane osoby, wszyscy uczestniczący w naszych konkursach będą mogli na końcu studium otrzymać pamiątkowe certyfikaty. Zapraszamy do wspólnego poznawania naszej wiary.
Radiowo-internetowe studium biblijne. W każdą niedzielę o 14.30. Powtórka w poniedziałek po 20.00. Oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.